Kilka dni temu miałam bardzo trudny dzień. I powiedzieć, że trudne, to jest w ogóle chyba jakby chłostę nazwać, kurwa, masażem, no. Czy właśnie przeklnęłam w pierwszym zdaniu odcinka? No, chyba tak, ale to był naprawdę kiepski czas. I miałam wrażenie, że się rozpadnę po prostu na milion kawałków i miałam to okropne uczucie, że marzyłam, żeby przyszła jakaś mama, taka po prostu metaforyczna mama, nie? I żeby przyszła i żeby mnie utuliła i powiedziała, że ona zaraz porozmawia z tą inną mamą chłopca, co mi na głowę wysypał piach, albo że porozmawia z panią nauczycielką, albo że po prostu załatwi to, cokolwiek chce, no, że ona to po prostu załatwi, a ja mam po prostu poczekać pod kocem. I miałam taki czas, kiedy naprawdę tęskniłam za tą opieką, którą mama powinna dawać, ale ja już przecież sama jestem mamą i mieszkam daleko. I to już nie jest ten czas, to już nie jest ta pora. I pękało mi serce, że teraz tą decyzyjną, odpowiedzialną za siebie osobą jestem ja i muszę być ja. I że nie mogę oczekiwać od nikogo, że za mnie coś zrobi, coś przerobi, podejmie decyzję, coś przewidzi, a później jeszcze weźmie odpowiedzialność za konsekwencje tych działań i no, że przecież no, do cholery jasnej, no tak bardzo tęskniłam do takiego stanu rzeczy, będąc nastolatką. I przecież ja chciałam o sobie decydować i chciałam sama i rwałam się do tego, żeby móc sama podejmować decyzje i to najczęściej zupełnie inne od tych, które doradziliby mi moi rodzice. I jak z tego smutku ostatniego się cała trzęsłam i nie mogłam się skupić przychylenie, to miałam takie myślenie, że Jezus, przecież ona mnie nie może widzieć takiej smutnej i tej popłakującej i przecież to jej odbiera po prostu poczucie bezpieczeństwa. Coś, że ona teraz czuje, widząc mnie, że nie jest bezpieczna, bo mama na przykład nie jest się w stanie nią zająć. I co, jeżeli ona mnie taką zapamięta w tym momencie słabą i zamiast mamy, która sobie świetnie daje radę i jest, wiecie, jest zabawna i wymyśla różne rzeczy, no to zapamięta mnie taką właśnie chlipiącą. I to mnie zainspirowało, słuchajcie, do nagrania odcinka o smutku. O widzeniu smutku, ale też o złości. Ten odcinek zrobił na was duże wrażenie. O takim zagubieniu i o tym, że możemy i mamy prawo czuć wszystkie emocje. I o tym przecież chcemy też uczyć nasze dzieci, tak? I to nowe pokolenie. I o tym przecież powstają serie książeczek, że to jest okej się bać, że wszyscy płaczą i że to normalne się złościć i tak dalej, no nie? Ja, słuchajcie, należę do zadowalaczy, czyli ludziomilaczy. Po angielsku to się nazywa People Pleasers i Marta Niedźwiecka nagrała o tym świetny odcinek, który wam bardzo polecam, a który jest jednocześnie bardzo trudny, więc też od razu ostrzegam. I on we mnie trochę taki bunt wywołał, ale bunt jest przecież też dla nas jakąś informacją, jakimś sygnałem ważnym dla nas. I jeśli słysząc coś się buntujemy i coś nas w sobie zaczyna wkurwiać, no to jest ważny sygnał, no nie? I ja już się nauczyłam brać pod uwagę i pod lupę, ale ja nie o tym. Jestem tym ludziomilaczem. No, wynika to z tego, że dorastałam w domu, który był skonfliktowany. No, ja jedna, bo z waszych wiadomości wynika, że to chyba jakiś synonim lat 90. w ogóle. Domowe konflikty i rodzice siedzący w różnych pokojach, albo skłócone rodzeństwo, albo skłócona babcia z mamą, jakby cokolwiek. No, jako dzieci jesteśmy wyposażeni już po prostu ewolucyjnie w zajebiste radary. Więc dziecko, ten mały ssak, ono po prostu musi wiedzieć, czy jest w zagrożeniu, czy nie. Bo to jest po prostu ewolucyjnie niezbędne, tak? Czy jest wszystko dobrze z jego opiekunem, czy nie. I musi wiedzieć, czy nad ognisko wróci zaraz samica go nakarmić, czy może musi płakać, bo ta samica go, wiecie, nie dostrzeże. Czytałam o tym w takiej mądrej książce chyba o rozstaniach i mam to zahighlightowane w Kindlu i często do tego wracam. I takim samym radarem dysponujemy wszyscy ci, którzy mieli w domu coś innego niż reklamę soku pomarańczowego z telewizji albo czekolady Kinder. Udało nam się sobie wyostrzyć radar też na przykład wtedy, kiedy byliśmy z domu alkoholowego i dzieci osób chorych na alkoholizm umieją już po, wiecie, dźwięku klucza w zamku wiedzieć, czy rodzic wraca pijany, czy trzeźwy, a jeżeli pijany, no to co się będzie dalej działo i jak trzeba się uzbroić. I jaki brak stabilności i brak stałości tego, że dom jest miłym, bezpiecznym, ciepłym miejscem, takim, wiecie, no kurwa, u Disneya, no, albo jak w rodzinie zastępczej, sprawiał, że po prostu my się staliśmy chodzącymi radarami, takimi czułymi na każde mikrozmiany wyrazu twarzy naszych bliskich, nie? Albo też nawet współpracowników, jakichś ludzi na klatce schodowej, no, czy tam pani na poczcie. I jak wracałam do skonfliktowanego domu, U mnie akurat alkoholu w domu nie było, ale dużo było kłótni, gdzie moja siostra była obrażona na tatę, a mama i tata też nie umieli dojść do ładu ze sobą, to wchodziłam do domu, w którym miałam pewną misję, jakąś rolę. I się okazało, że tę rolę po prostu ja niosłam ze sobą przez całe życie, aż do dorosłości tej świadomej. A to była taka rola mediatora, ale takiego mediatora z nosem klauna. Czyli to takie rozładowywanie atmosfery. To było coś, co bez kitu, to było moją kurwa cyrkową sztuką. I ja to umiałam świetnie robić. I no, teraz umiem. Gadatliwością, żartami, anegdotkami. Umiałam w taki sposób kreować rzeczywistość i tak sobie ustawiać pionki na planszy, żeby po pierwsze obronić samą siebie przed tą chujowizną napięcia skłóconego domu, ale też jednocześnie zapobiegać kolejnym konfliktom, które się potencjalnie, wiecie, mogły pojawić. Więc podam przykład z nie swojego domu. Moja koleżanka wiedziała na przykład, że jej ojciec miał problemy z graniem w automaty i po prostu miał problemy z hazardem. I wiedziała, że jej mama strasznie się z tym ojcem o to kłóci i grozi mu odejściem, że to generuje no po prostu jebane domowe piekło, no. Więc kiedy się znajdowała w domu jakaś rzecz albo jakiś po prostu ślad, którym mama mogłaby, wiecie, odkryć i się domyślić, że tata był grać, no to te ślady usuwała. Po prostu robiła ojcu alibi i go kryła. Nawet jeżeli o to jej nie prosił, no nie, bo myślał, że wszystko ma pod kontrolą, to ona po prostu jako 10-letnia córka chroniła swojego ojca i matkę i samą siebie olbrzymim kosztem wchodzenia w rolę dorosłego i brania na siebie odpowiedzialność za inną dorosłą osobę, a dziecko nie powinno się czuć odpowiedzialne za dorosłą osobę. To dziecko ma być tym zaopiekowanym i to dziecko ma czuć, że jest w swojej roli dziecka. No bo, no wiecie, no wszyscy o tym wiemy, to są oczywistości. A ja, no choćby taki głupi przykład, skoro wiedziałam, że jak moja siostra będzie wagarować, to rodzice się będą kłócić, no to kryłam siostrę z tym, że wagaruję. Albo skoro wiedziałam, że jak rodzice się dowiedzą, że wagaruję, ja, no to też się będą kłócić, no to stawałam na palcach, żeby z tymi swoimi wagarami się kryć. I podrabiałam sobie usprawiedliwienia i tam jakieś, wiecie, różne rzeczy robiłam. Ważne było dla mnie, po pierwsze, najważniejsze, żeby w domu się nikt nie kłócił. Albo żeby nie było takiej cichej atmosfery, wiecie, że każdy jest po prostu w swoim kącie i nawet jeżeli tej kłótni nie słyszycie, to ona gdzieś tam kurwa jest i ten smród taki się unosi. Bo to zawsze po prostu na mnie się odbijało złą po prostu aurą, no. A po drugie, za bardzo chciałam mieć rodzinę jak z reklamy. I powiem wam szczerze, że ci znajomi, których rodziny i domy wyglądały dla mnie tak przykładnie i fajnie, no to się okazało, że u nich też fajnie nie było, no ale powiedzieli o tym dopiero, kiedy jesteśmy dorośli już, więc... No ale to były moje fantazje, tak? Jako dziecka. Nieważne. Stąd się wzięło moje wchodzenie w rolę rozładowywacza emocji i brania odpowiedzialności za czyjeś niezadowolenie na swoje barki. I takie, wiecie, dwojenie się i trojenie, żeby przypadkiem nie wprowadzić kogoś w jakieś niezadowolenie. O, w ogóle jaki ładny rym. I finalnie skończyłam z tym, że nie umiem powiedzieć pani robiącej mi paznokcie, że mi się nie podoba ich kształt. Albo żeby coś tam zmieniła, nie? Witam, to jestem ja, Anno Domini 2023. Wolę wyjść skądś na przykład z chujowo wykonaną usługą, niż powiedzieć komuś, że coś mi się nie podoba. Wynika to również z tego, że zwrócenie komuś uwagi albo po prostu wprowadzenie jakiegoś tej asertywności, o której tak dużo się mówi, wiązało się dla mnie z... poczuciem odrzucenia, że jakby jeżeli jest chujowo i jest gówniana atmosfera, to jeszcze jeżeli zrobicie jedną rzecz, więc musicie się cały czas pilnować, no nie, w domu, że jeżeli zrobicie jakąś jeszcze jedną rzecz, za którą rodzic albo opiekun prawny się pogniewa, no to, albo się zirytuje, no to po prostu to będzie jeszcze gorzej, nie, będzie jeszcze gorsza atmosfera, więc to uczucie takiego zadowalania, ale też po prostu wchodzenia, tłumienia swoich potrzeb, tłumienia swoich emocji, wpasowywania się w rolę taką tego grzecznego dziecka, czy podporządkowanego dziecka, czy bawiącego się samodzielnie dziecka. Jakby kiedy wiecie, że czegoś nie dostajecie, to w którymś momencie się przyzwyczajacie do tego, żeby o to po prostu nie prosić. No i mnie nie uczono asertywności, jakby myślę, że nie mnie jedynej, nie? Nie mówię o tym w kontekście tego, że wszyscy mamy chujowe dzieciństwo, ale że my teraz po prostu wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci były asertywne. Chcemy być asertywnymi dorosłymi, uczyć się w komfortowy i elegancki sposób stawiać te granice słynne, a później bronić tych granic. Ale tylko kiedy ich bronimy, to stykamy się z innymi ludźmi, którzy nie potrafią odbierać granic jako granic, a nie kontrataku. I tak się koło zamyka. To bardzo śmieszne, że to my czasem chodzimy na terapię zamiast tych ludzi, którzy powinni chodzić na terapię. Ale czemu o tym mówię? Jaki to ma związek ze smutkiem? Bo przecież to smutek jest bohaterem tego odcinka. Poza tym, że to absolutnie kurwa smutny wstęp i osoby, które nie miały jeszcze tak bliskiego kontaktu i takiej obserwacji, ale absolutnie już takiej pozbawionej emocji, bo wiecie, ja tu sobie tak opowiadam na spokojnie to, ale ja też musiałam to przepłakać, się z tym pogodzić w swojej pracy terapeutycznej. I te osoby, które nie miały jeszcze okazji tego zrobić i przepłakać swojego dzieciństwa i pochylić się trochę nad tym dzieckiem, którym się kiedyś było i mu po prostu tak po ludzku współczuć i powiedzieć, że to nie była jego wina, mogą w tym momencie mieć bardzo duży problem ze słuchaniem tego podcastu. I dla mnie to też nie jest takie kurwa przyjemne przyznawać się do tego, że nie miałam dzieciństwa jak z rodzinki.pl, no bo oczywiście każdy z nas wolałby tak mówić, nie? I moja mama pewnie słucha tego odcinka i pewnie też nie jest jej łatwo słuchać tego, że niechcący rzeczy, o których nie wiedziała, że robiły mi krzywdę, ale to jest potrzebne, żeby o tym powiedzieć na głos, że to jest do przerobienia, jest do zaopiekowania i żeby nie czuć się z tym tak samotnie. Ja się nie czuję samotna, odkąd wiem, że to po prostu, no było, no. Nie tylko w moim domu, ale po prostu było. Ale no dobra, to był bardzo długi wstęp o tym, skąd się mogło, bo nie musiało akurat stąd, ale mogło się wziąć w nas to zadowalactwo. To wchodzenie w rolę klauna, żeby rozbawić mamę, która wraca zestresowana, to robienie głupot, wchodzenie w rolę pajaca, żeby poprawić tacie humor i zwrócić na siebie uwagę któregoś z rodziców. Uwagę, która nam się należała jak psu kurwa kość, bo byliśmy dziećmi do chuja wafla, dziećmi. Na dzieci trzeba zwracać uwagę. Dzieci mają się czuć widziane, mają się czuć słyszane, mają się czuć kochane i bezpieczne w tej miłości. A jeżeli my tego nie mieliśmy i musieliśmy to sobie wyszarpywać od rodziców, to może być w nas właśnie ta okropna rana w postaci tych igiełek kaktusowych, o których już wcześniej wam mówiłam. I te igiełki mogą nam po prostu przeszkadzać w rodzicielstwie. A chcę dziś wam opowiedzieć o tym, jak przeszkadzają mi, bo może wam to jakoś pomoże. Moja niesamowita umiejętność skanowania tych ludzkich nastrojów umie doskonale przeskanować Helenę i wyczuć, kiedy jest niezadowolona, kiedy jest wkurwiona, a kiedy jest po prostu smutna. I nikt nie lubi obserwować smutku u osoby, którą kocha. To nie jest coś, co się miło ogląda, wiecie. To nie jest coś, co nas wprawia w komfort. To jest po prostu tortura, no. Bo my chcemy rodzinę zastępczą w naszym życiu oglądać przecież, a nie kurwa historię małżeńską z Adamem Driverem albo jakiś inny smut. Ale samo patrzenie na smutek swojego dziecka jest dużo łatwiejszy niż tortura, jaką jest trzymanie na wodzy swojego klauna, który się wtedy uruchamia. Tego swojego rozładowywacza emocji i tego napięcia. I przejęcie smutku dziecka z jego barków i położenie tego smutku na swoich barkach to jest sztuka i to jest praca na pełen etat. Przejęcie emocji dziecka, nie tylko złości, bo ona jest jeszcze do udźwignięcia, ale też rozczarowania, smutku, bólu, zaopiekowanie się tym, mimo że sami mamy w sobie dziecko, którego smutkiem się raczej nikt nie opiekował, a my może też nie mieliśmy jeszcze zasobów i czasu na to, żeby się tym smutkiem z dzieciństwa swoim zaopiekować. I ugryzienie się w język w momencie, kiedy się nam ciśnie na usta, ale przecież się nic nie stało, albo no już nie płacz, albo to słynne, nierdzewiejące, jak się nie uspokoisz, to cię tu zostawię. Albo jak chcesz, żebym ci powód do płaczu dał, to zaraz ci mogę coś znaleźć. No to nie są bez powodu, wiecie, jakby wszystkim znane hasła, no bo one były przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak wiedza o kurwa solidarności w szkole, no wpajane nam do głowy i naszym rodzicom, bo one wybrzmiewały wszędzie. I przecież jak zaczynam mówić, jak się zaraz nie uspokoisz, to no to każdy z was może dokończyć sobie w głowie to zdanie. I można stworzyć całą Biblię w ogóle tych toksycznych tekstów naszych starych. Przecież gdyby one nie były takie częste, to byśmy nie umieli tych zdań dokończyć. A słowa nam się same cisną do ust. Same te zdania się kończą. I kiedy widzę, że moja córka przechodzi przez trudne emocje i nie mówię tu o samej złości, nie? Ale mówię o smutku, o rozczarowaniu, bo na przykład zgubi ulubioną zabawkę albo się okazuje, że kulki, na które miałam ją zabrać, są zamknięte i kurwa całujemy klamkę, bo jakaś pani jest chora, wiecie co, zarządza kulkami. Albo kiedy nie chce iść do przedszkola, a jednak musi, bo rodzice muszą iść do pracy. To uważam, że najtrudniejszą misją w rodzicielstwie, taką kurwa, wiecie, to jest boss w grze. Ja lubię te analogie rodzicielstwa i gry komputerowej. To tym bossem w rodzicielstwie jest zostawianie swoich triggerów za twardą, żelazną bramą. Wiecie, skutych kajdanami. I moim triggerem jest napięcie i trudne emocje u innych. ich problemy, kiedy widzę. To jakby ja mam ochotę wtedy pajacować, rozśmieszać ich, rozładowywać napięcie takimi właśnie różnymi działaniami. I jakby nie umiałam długo, naprawdę długo w życiu trwać z kimś w ciszy. I dla mnie to było jak napięta struna, która zaraz, jeżeli ja jej nie poluzuję, to mi po prostu, wiecie, jak gumka prosto w oko strzeli. Mam oczywiście tych triggerów więcej. No nienawidzę, jak moja córka nie słucha tego, co do niej mówię i mnie ignoruje, bo czuję wtedy, jakbym znowu miała 15 lat i mówiła coś do bliskich mi osób, a oni by mówili tylko I ja bym wiedziała, że ci ludzie mnie nie słuchają, bo są skupieni na pracy albo na gotowaniu. I wtedy budzi się we mnie ta 15-letnia Asia, zła, wkurwiona, i idzie po sprawiedliwość. Albo na przykład potrzeba łatwości. Triggeruje mnie w macierzyństwie, że tak wiele rzeczy, które można by było zrobić łatwo, trzeba skomplikować, kurwa, jakby to były zagadki do badania ilorazu inteligencji. Chcesz, żeby dziecko założyło buty, a ono nie chce założyć butów. I w tym momencie ci bezdzietni słuchający mnie, jadący serwerkiem do jakiegoś cichego, w miarę posprzątanego domu, myślą sobie, o kurwa, co za piekło, co to za problem założyć buty? A ja wam powiem, nie wiem, ja wkładam buty bez pytania o powód, ale 2,5-latka może czasem odmówić wkładania butów, bo ona woli iść w zimę w sandałach. I teraz, o czym my tu mówimy? Bycie rodzicem, czyli ta gra, w którą gramy, najczęściej rozrywkowa, ale też jednocześnie zręcznościowa, wojenna i psychologiczna, wymaga od nas bycia jak kameleon i cyrkowiec naraz. To jak szukanie, wiecie, słabych punktów przeciwnika. I na Helenę działa na przykład rywalizacja i zabawa, albo żart. No, dobra, Helena, to robimy zawody. Kto szybciej założy twoje buty? Ty na swoją stopę, czy ja na moją stopę? No i biorę tego buta i udaję, że wciskam go na swoją stopę. Oczywiście robiąc z tego grę aktorską wysokiej klasy. Kochani, szanujmy się. Musicie dawać sobie wszystko jako rodzice. No i oczywiście teraz myślę sobie, co zrobiłam ze swoim życiem? Co wy robicie często w tym momencie, kiedy ja zamieniam się w kotlecika warzywnego i mówię jego głosem? Albo co w tym momencie robi zmieniająca świat Janina Ochojska, kiedy ja się wcielam w psa, który chce wyjść na spacer w deszcz i musi założyć kaloszki? Nie wiem, co robicie, ale ja czasem jestem psem, czasem kotlecikiem warzywnym, a czasem jestem sobą i mówię po prostu, cholera jasna, Helena, kończy mi się cierpliwość i ubieraj te kalosze, bo już chcę wyjść. Ale to wszystko po to, żeby ten trigger, jakim jest nieposłuszeństwo, w cudzysłowie oczywiście, bo wolę to nazywać brakiem współpracy, zdusić w zarodku. No bo to nie jest wymierzone we mnie i w to, że sama nie mogłam być nieposłuszna, bo bałam się reakcji moich rodziców. I bo jeśli nie wyłapywałam tych swoich triggerów, jeżeli nie wyłapywałabym ich teraz, tych zapalników, i nie umiała znaleźć w sobie, co tak naprawdę mnie wkurwia w danej sytuacji dziecięcej, to mogłabym przekazać swojej córce to, czego sama się muszę oduczać w dorosłości, a co dostałam od wychowania lat 90. Na przykład posłuszeństwa przekraczającego moje granice, albo wiary w to, że są ludzie, których komfort i dobrostan jest ważniejszy od mojego komfortu, albo poczucia, że moją rolą jest zadowolanie innych, albo przynajmniej rozładowywanie ich napięcia. I jeszcze inni z was mogli wynieść, że są na przykład od tego, żeby być wizytówką swoich rodziców, nawet jeśli nie chcą nią być. Jeszcze inni, że to nie wiem, że najtrudniejsze to po prostu, no nie wiem nawet, ale najtrudniejsze to jest zachować swój balans, nie? I swoją równowagę i wyłapywać te zapalniki. Jej smutek nie jest od tego, żeby go nagle zmienić i naprawić i wejść w rolę rozładowywacza pajaca. Smutek mojej córki jest dla mnie sygnałem, że dzieje się dla niej coś trudnego, w czym mam okazję jej towarzyszyć. Nie naprawić to. Nie zabrać ten smutek od niej i podsunąć jej loda od razu, albo włączyć jej bajkę, albo nie wiem, po prostu wiecie, jakby odwrócić jej uwagę. Tylko moją rolą jako matki jest nauczenie dziecka smutku i smucenia się w bezpieczny sposób. Nie zmienia to faktu, że to jest dla mnie trudne, no ale kurwa, no przykro mi, rodzicielstwo jest trudne. To nie są tylko muślinowe otulacze i ratanowe grzechotki. Tylko rodzicielstwo to nie tylko skakanie razem, wiecie, przez fale nad morzem, ani dylematy, czy jak damy dziecku świnie do oglądania, to mu zniszczymy oczy albo mózg. Tylko rodzicielstwo to są te momenty, których na Instagramie nie da się pokazać. Na przykład walka swojego dziecka o to, znaczy tego, które nie dostało tego, czego potrzebowało w swoim dzieciństwie i się wyrywa w niektórych momentach, chcąc dojść do głosu. I rodzicielstwo to nie jest tylko dbanie o to, żeby dziecko było zdrowe fizycznie, ale dbanie o to, żeby nie przekazywać mu tego szlamu z dzieciństwa, o którym nasze pokolenie chce zapomnieć. Każdy ma swój rodzaj i kolor szlamu, każdy ma inny zapach. Jeden schodzi już, wiecie, po pierwszym praniu na terapii, a do niektórych trzeba po prostu użyć Ace Oxy Action i tak nie zejdzie. I trzeba to będzie zaakceptować i chodzić z tą plamą już, ale wiedzieć, skąd ona się wzięła i że to nie my tę plamę zrobiliśmy. I kiedy widzę u Heleny smutek, albo właśnie jakąś trudną emocję, to mi się od razu włącza ludziomilacz i to napięcie, jakie tworzy ta jej trudna emocja, tak działa na mnie, jak wiecie, po prostu no, zapalnik do pajacowania, żeby rozładować ten jej smutek i obrócić jakąś sytuację w żart. Zaproponować zamiast kulek jakąś inną, jeszcze lepszą atrakcję. I wiem, że nie tylko ja tak mam, no nie? Że przecież za szczepienie dostaje się nagrodę w postaci maskotki, a za oddanie smoczka się dostaje zabawkę. No, nowe dziecko w rodzinie wychodzi z macicy matki od razu z prezentem dla starszaka. I ten dyskomfort w życiu małego człowieka jest dla nas tak nie do zniesienia, że mam wrażenie, że czasem chodzimy na skróty, dając dziecku zamiast swoją uwagę i troskę i zauważenie jego emocji, na przykład jakieś prezenty. Że zamiast dostrzec, że dziecku starszemu może być trudno z pojawieniem się młodszego rodzeństwa i zastanowić się, jak objąć ten jego smutek i jego potrzeby w tym momencie, to niektórzy wolą odwrócić uwagę od jego emocji i nakleić na nie plaster w postaci nowego Lego. Zamiast poświęcić czas i energię na to, żeby towarzyszyć dziecku w smutku i go utulić, pomagając mu z żołobą po smoczku, no to zaklejamy to gumą w postaci jakiejś tam zabawki. I żebyście mnie zrozumieli dobrze, nie oceniam tu żadnej ze stron. Bo nie byłam ani w sytuacji rodzenia drugiego dziecka, ani w sytuacji smoczkowej. Byłam za to na przykład w bardzo trudnej sytuacji odstawienia Heleny od piersi. I to była bardzo trudna misja. I teraz to pamiętam już trochę jak przez mgłę, ale o kurwa, to było jak odwyk od heroiny. I kiedyś o tym opowiem. Natomiast wiedziałam, że ta tragiczna sytuacja i dla niej, i dla mnie, to dla nas obu szansa, żeby ona widziała we mnie kogoś, kto jest przy niej, niezależnie od jej emocji. Bezwarunkowo, że nawet jak krzyczy, bije mnie, piszczy, gryzie mnie, to jestem po to, żeby ją ukoić. Że słyszę jej trudność. I że biorę część tej trudności na siebie. Ja nie wchodziłam wtedy w rolę klauna. Udało mi się ją ujarzmić. Nie szukałam metod zabawowych, żeby zamienić tę sytuację w grę, jak z tym wkładaniem butów. I są sytuacje oczywiście, w których nie mamy zasobów, żeby się zmierzyć z emocjami dziecka. I są sytuacje, w których nie mamy zasobów na to, bo właśnie urodziłyśmy drugie dziecko, albo nie dali nam awansu w pracy, albo zmarł nam ktoś bliski, albo mamy problemy finansowe, albo nie mamy wsparcia partnera. I jedziemy na absolutnie kurwa oparach. I rozumiem to. I ja też bym wtedy dała świnie do oglądania, albo zabawkę. Szukałabym łatwości, gdzie się tylko da. Ale ważne jest dla mnie, że kiedy tylko mogę, to zatrzymywać się przy tych trudnościach i po prostu brać pod uwagę też inne rozwiązania, a nie tylko te, wiecie, najprostsze. I smutek, i złość to nie są problemy do rozwiązania. To nie jest jakaś przeszkoda, że my musimy jak najszybciej je usunąć z drogi. Niezależnie czy mowa o dzieciach, czy o dorosłych. No czasem oczywiście zdarza mi się sypać pomysłami jak z rękawa i napierdalać rozwiązaniami w przyjaciółkę, która mi się zwierza, ale jednocześnie mam czasem odwagę po prostu powiedzieć, słuchaj, dziękuję, że się ze mną tym dzielisz. Widzę, że to jest dla ciebie w chuj trudne i wiedz, że możesz mi powiedzieć, co tylko chcesz. A kiedy widzę Helenę, która się na przykład boi i mówi, mamo, Inga boiła się, to nie mówię jej, ale czego tu się bać, czy tam, nie wiem, nie ma się czego bać, tylko mówię jej, to musi być trudne, bo ja też się czasem boję i wiesz, co mi wtedy pomaga, jak się boję? Na przykład zapalenie światła, albo się przytulam do taty, albo dzwonię do cioci. W zależności od tego, jakie emocje się pojawiają na horyzoncie, no nie? Przez całe macierzyństwo przychodzą mi do głowy różne chujowe pomysły reakcji. Serio. I ostatnio prawie rzuciłam do Heleny tekstem, że jak się nie uspokoi, to już więcej nie przyjdziemy na ten plac zabaw. I to jest automatyzm. Ale nie dokończyłam. I zatrzymałam się w połowie i powiedziałam, Helena, jak się nie uspokoisz, to zaraz się zrobi późno. I nie zdążysz się pobujać. I ją przytuliłam. I czy w głowie nie latały mi te wszystkie przekleństwa we wszystkich językach, jakie znam i nie myślałam sobie, ty mogło, ja ci tu stoję na rzęsach, niewdzięczne dziecko, funduje atrakcja, ty mi się tak odwdzięczasz? Oczywiście, że tak. Czy myślałam o tym, że mogłabym właśnie teraz sobie być gdzieś indziej i robić coś innego? Tak. Ale czy umiałam nie powiedzieć tego na głos, pakując to po prostu w paczkę owiniętą folią stretch i oblać ją jeszcze benzyną i podpalić i wyjebać do piekła? Skąd wyszły te myśli? Umiałam. I wtedy poczułam, że pokonuję tego bossa. I kiedyś przeczytałam gdzieś, że takie problemy dziecka, które nam się pojawiają każdego dnia, te emocje takie, no wiecie, bez kitu, no ciągle zmienne, nie do przewidzenia, że one mają dla nas nie być problemami do rozwiązania, tylko ukrytymi potrzebami, do których my mamy podejść po prostu z ciekawością i ze współczuciem. Bo ten mały człowiek przecież, on jeszcze nic nie kuma. On ma 3 lata, 7 lat, 10 lat, a my mamy 20 kilka więcej, no. Przecież to jest taka różnica wieku, że ciężko oczekiwać od siebie, że skumamy zachowanie dziecka, które nie chce włożyć butów. Ale jak zastanowimy się czemu, czyli użyjemy tej ciekawości, skąd to się bierze, jaki naprawdę jest jej bunt związany z butami i połączymy kropki, to może się okazać, że te konkretne buty kojarzą mu się po prostu temu dziecku z przedszkolem, a dziś jest przecież niedziela. I to dziecko opiera się po prostu przed wysłaniem go do przedszkola dzisiaj. Ale nie umie powiedzieć, mamo, ale te budziki nakładam zazwyczaj do przedszkola. Czy teraz nakładam je po prostu na huśtawkę, tak? Bo dziś niedziela, nie idę do żłobka? To jest dziecko, nie umie tak powiedzieć. I za każdym razem, kiedy mam odruch wejścia w rolę klauna, bo czuję napięcie, albo czuję czyjeś trudne emocje, czuję nadchodzący konflikt, albo czuję, że ktoś jest na mnie zły i wiem, że on ma prawo do tej złości, bo coś zepsułam, coś zrobiłam, to łapię się na tym, że łamię kurwa ten schemat, że go widzę, obserwuję siebie, wchodzę w ten dyskomfort i sobie pozwalam ten dyskomfort czuć, no. Nie od razu go zakrywać, albo go usuwać, albo go zagłuszać czymś. Tylko zanurzam się w tych trudnych emocjach, a później pakuję ten nos klauna razem z butami klauna i czapką klauniarską, w których występowałam od dzieciństwa, bo to była moja strategia przetrwania, która już teraz mi nie musi służyć. Pakuję go w ten mały pakuneczek, owijam folią stretch i podpalam. I wpierdalam tam, gdzie powinien być, do piekła. I czuję, że dostałam milion punktów w tej grze. I jak matka matce chcę wam powiedzieć, że nie ma nic złego w próbowaniu. I może 3 razy z rzędu nie wygramy, może 3 razy z rzędu nie uda nam się ugryźć w język, podjąć jakiejś tam innej decyzji i może będziemy zbyt przetłoczone, żeby towarzyszyć dziecku w jakiejś chodnikowej dramie o plac zabaw, bo będziemy zmęczone, głodne i przede wszystkim nadal będziemy ludźmi, no, a nie robotami. Ale może za 4 razem się uda. I może to będzie ten właśnie 1 raz, który nasze dziecko zapamięta, że rodzic towarzyszy mu w smutku, że nie chce go naprawić, nie chce go zmienić, tego smutku, tylko chce towarzyszyć w trudnych emocjach, że to dziecko zapamięta, że ta mama przyklękła na tym chodniku, że usiadła na tym chodniku z tym dzieckiem i je po prostu tuliła tyle, ile potrzebowało. I może to ten moment dziecko zapamięta, nie ten jeden moment, kiedy byliśmy głodne i się wkurwiłyśmy. A to dziecko, którym byliśmy w przyszłości, też poczuje, że zostało zauważone i przytulone. I tego wam życzę po tym trudnym, ciężkim i gęstym, jak kaszka manna, której i tak dziecko nie chce zjeść na odcinku. Do usłyszenia za tydzień o 5:20. Pa!